Słowo Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei, przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice, stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. Przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu usługiwali. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto Słowo Pańskie. Po chrzcie w Jordanie, gdy Jezus stanął solidarnie w szeregu z grzesznikami, zaznaczając już na początku, jaką będzie Jego misja, pojednanie grzeszników, ludzi obciążonych winą z Bogiem i odzyskanie własnej godności i wolności dzieci Boga. Gdy tylko wyszedł z wody na brzeg, aby zacząć iść przez ziemię obiecaną ku Jerozolimie, bo tak opowiada się Ewangelia, jako drogę Jezusa do Jerozolimy. Przez te 3 lata, w sensie duchowym, była to droga do Dawidowego miasta, droga do domu Boga w Jerozolimie, droga do miejsca, gdzie miało się dokonać nowe przymierze, mesjańskie przymierze. Gdy Jezus wychodzi z wody, jak mówi Ewangelia, zobaczył rozwarte niebiosa. Rozwarte niebiosa były znakiem otwarcia łaskawości Boga szeroko na wszystkich, którzy potrzebowali przebaczenia, pojednania z Bogiem, zbawienia. I ducha zobaczył Jezus, który stąpił na niego jak gołębica. Duch Boga działał w Jezusie. Moc Boga, Jezus jako Mesjasz, namaszczony przez Boga, oczekiwany ostateczny Zbawca w Izraelu, był pełnomocnikiem Boga. Pełną mocy dysponował Jezus zarówno w swoim słowie, jak i w swoim czynie. I wówczas rozległ się głos z rozwartych niebios: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie upodobałem sobie. Ukochany Syn, po to, aby wszyscy ludzie przez umiłowanego Syna Boga, Jezusa z Nazaretu, doświadczyli się znowu jako ukochane dzieci Boga, niezależnie od tego, jak bardzo się od Niego oddalili. Tak zaczyna się misja Jezusa. Duch wyprowadza go na pustynię. Co to znaczy? Co przez to Bóg mówi nam przez taką Ewangelię? Ponad 1200 lat wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa, Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu pod wodzą Mojżesza, z obszaru zniewolenia i śmierci, do obiecanej im ziemi, do obszaru wolności i życia. Pięcioksięgu Mojżesza, od Księgi Wyjścia do Księgi Powtórzonego Prawa, w natchnionych tekstach opowiadana jest ta historia pustyni. Przez 40 lat pustynia stała się dla Izraelitów pod przewodnictwem Boga drogą zbawienia, a w normalnych okolicznościach pustynia nie jest miejscem, gdzie ludzie mogą żyć. Oni przeżyli przez 40 lat i co więcej, drogi przez pustynię, które są drogami zagrożenia życia, stały się dla nich pod przewodnictwem Boga, bo On ich prowadził po pustyni drogami zbawienia. Bóg zamienił drogi zagrożenia życia w drogi życia. I to był dla nich znak na całą ich dalszą historię. Bóg ma moc zamieniać to, co wrogie ich życiu, to, co staje się ich życiu przyjazne. Dla Izraela czas 40 lat na pustyni był błogosławionym czasem zbawienia, czasem duchowego dojrzewania, ale także czasem nieustannej próby wiary i zawierzenia całej swojej egzystencji Bogu, bo nieustannie byli kuszeni. Na pustyni nie mogli sobie wypracować bezpieczeństwa własnymi rękami, nie wiedzieli, co będzie dalej następnego dnia na dalszym odcinku ich życiowej drogi, nie wiedzieli, czy znajdą wodę do picia tak konieczną dla życia i pokarm tak konieczny, aby mieć siłę życia. I byli nieustannie w próbie wiary, zawierzenia Bogu swojego życia codziennego, dzień po dniu i godzina po godzinie. Ale jednocześnie pojawiało się kuszenie. Kuszenie Izraela objawiało się na pustyni w myśli zerwania więzi z Bogiem i powrotu do Egiptu, gdy zagrożenie stawało się coraz większe i niepewność ich losu. Pojawiały się pomysły powrotu do Egiptu, mentalność odejścia od Boga. W Egipcie byli wprawdzie zniewoleni, i tak opowiada się w Pięcioksięgu tę historię, byli zniewoleni mając za panów ludzi i ich państwowych bogów, którzy byli nicościami, a nie bogami prawdziwymi, ale za to mieli co jeść i nie musieli bać się o jutro, i brać odpowiedzialności za własne życie. Wolność na pustyni, którą dał im Bóg, była często głodna i niepewna. Inni decydowali za nich w Egipcie i to było w kontekście pustyni wygodne. Tak się zaczęło jawić w ich oczach. Zaspokojenie ciała, ziemskich potrzeb było ważniejsze niż zaspokojenie ducha i jego potrzeb. I w ten sposób życiowa, biologiczna wegetacja na tej ziemi stawała się dla nich celem i spełnieniem. I nie chcieli już niczego więcej. Doszło nawet do tego, według opowiadań Pięcioksięgu Mojżesza, że postanowili go zabić i wrócić do Egiptu. Takie kryzysy wiary i takie kuszenia. Zostawić Boga, który ich prowadzi, i wrócić do Egiptu i do jego bogów. Bóg i jego dar ducha, dar nieprzemijającego życia, wolności i godności stawał się dla nich w tym kuszeniu nierzeczywistą mrzonką. To był czas pustyni, 12 wieków przed Chrystusem. A tu, gdy Duch w Ewangelii wyprowadza Jezusa na pustynię, to przechodzi on przez te 40 dni też kuszenie przez szatana, jak mówi Ewangelia. Satan. Jezus został poddany na pustyni podobnemu kuszeniu ze strony szatana, duchowej, demonicznej siły zła, odciągającej człowieka od Boga, jakiej poddani byli wówczas Izraelici, 40-letniej wędrówce po pustyni ku ziemi obiecanej. A tu w Ewangelii przez 40 dni na pustyni dokonało się w Jezusie, na początku Jego misji, to, co Izrael jako lud Boga doświadczał na pustyni przez 40 lat. W Ewangelii, w Jezusie, Chrystusie, w Jezusie Mesjaszu, Synu Boga, demoniczne siły zła zostały pokonane i zostaną pokonane ostatecznie, gdy Jezus w swojej misji od tego momentu przez kolejne lata dojdzie do Jerozolimy, aby przez krzyż pokonać szatana, pokonać śmierć i objawić moc zmartwychwstania, poprowadzić ludzi, którzy gdy pójdą za nim po jego śladach, czyli będą go naśladować na drogach własnego życia, też dojdą do Jerozolimy jak Jezus. I chociaż w oczach ludzi będzie porażką to, co stało się z Jezusem w Jerozolimie, że go zabili, w oczach Boga i u Boga będzie zwycięstwem. Jezus pokona śmierć i zmartwychwstanie do wieczności. I to jest droga i cel, który Jezus pokazał każdemu, kto mu zawierzy swoje życie, dzień po dniu i godzina po godzinie. Taki sens i takie znaczenie ma ta początkowa scena w życiu Jezusa 40 dni na pustyni. To znaczy jako Ewangelia Boga na naszych ziemskich drogach dla nas. Podczas tych 40 dni na pustyni, jak mówi Ewangelia, towarzyszami Jezusa były zwierzęta, istoty żywe, według opowiadania Księgi Rodzaju drugiego rozdziału, istoty żywe, które jednak nie były partnerami człowieka, stanowiły jego otoczenie stworzonego pierwszego człowieka Adama, ale prawdziwym partnerem, towarzyszem jego życia był drugi człowiek, Ewa. Człowiek stworzony podobnie jak on. Aniołowie w przeciwieństwie do szatana, duchy dobra, wierne Bogu, jak mówi Ewangelia, służyły Jezusowi w tym czasie pustyni. Służą Jezusowi w jego walce z szatanem, kusicielem, demonem zła, siłą, która chce odciągnąć Jezusa od Ojca. I Jezus jako Bóg człowiek pokazuje ludziom, jak należy walczyć z szatanem, że sprzymierzeńcami w tej walce są aniołowie i na naszych ziemskich, życiowych drogach powinniśmy sobie o nich przypomnieć, bo Bóg daje nam te istoty duchowe na naszych życiowych drogach. Są one realne, aby nas wspierały w walce z duchową siłą zła, szatanem i ze wszystkimi jego apostołami w naszym życiu. W Psalmie 90 jest zapowiedź: albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga nie przybliży się do Twego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w Twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Psalm 90 oddaje sens tej sceny pustyni. Jezus otoczony zwierzętami i aniołowie, którzy mu służyli i wspierali go w walce z demonem zła, szatanem, to obraz także i naszego życia. Jak powinniśmy zawierzać nasze życie Bogu i wspierać się realnie, naprawdę, o aniołów, którzy nam mają pomagać z woli Boga. To wielka moc pomocy. Często nie wierzymy w ich istnienie i w tak wielkie duchowe, nadprzyrodzone wsparcie, które Bóg nam daje w walce ze wszelkimi szatanami naszego życia. Pokusa zerwania z Bogiem, swoim Stwórcą, przychodzi według opowiadania Księgi Rodzaju 3 rozdziału do człowieka z zewnątrz. Tam symboliczny wąż, zwierzę, istota niższa od człowieka w hierarchii stworzonego świata, dominuje nagle nad człowiekiem jako kusiciel. Kusi człowieka do zerwania z Bogiem, obiecując boskość człowiekowi. Bez Boga może być Bogiem, z Bogiem nie może być sobą. I gdy człowiek mu uwierzy, zapada się porządek i harmonia stworzenia, i zapada się człowiek w nicość, w proch. To opowiadanie Księgi Rodzaju. I dlatego tak bardzo dąży wszelki nieprzyjaciel Boga i człowieka, którego reprezentuje tu szatan, dąży do zerwania życiodajnej więzi człowieka z Bogiem. To nie jest pomysł człowieka, żeby zerwać ze Stwórcą. To pomysł obcego wobec stworzonej natury człowieka, bo istotą natury człowieka jest być podobnym do Boga i być w więzi z Nim. To życiodajna więź dla człowieka, być albo nie być. I podobnie jak kiedyś wąż, tak tutaj szatan usiłuje odczłowieczyć człowieka, dążąc do odcięcia go od Boga. Nie można być człowiekiem bez Boga. Od razu się okaże, jak Człowiek, odcinając się od Boga, zapada się w nicość, odczłowiecza się, bo do definicji człowieka objawionej w Księdze Rodzaju należy być podobnym do Boga, podobnym jako Jego dziecko, Bóg Stwórca jako rodzic, a gdy będzie trzeba ratować dziecko po zerwaniu z nim więzi, stanie się zbawcą. Szatan kusi człowieka i to jest stała wielkość także w naszym życiu i w naszych czasach. I bardziej niż kiedykolwiek być może widzimy i doświadczamy satanizmów dzisiaj, atakowania Boga i bluźnierstwa wobec Boga, usiłują odciągnąć człowieka od Niego. Kuszenie jednak nie oznacza gwałtu na człowieku, ponieważ człowiek musi sam zdecydować, czy oderwie się od Boga. Dlatego kuszenie dąży do tego, aby człowiek sam chciał się odciąć. Szatanowi nie wolno odebrać człowiekowi wolności w tej decyzji. To jest granica, którą postawił Bóg. I dlatego usiłuje przekonać człowieka do dobrowolnego aktu tego rodzaju. Tak dzieje się w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale. Subtelność kuszenia, sztuka kuszenia, mówienie człowiekowi, że Bóg jest jego wrogiem, wrogiem jego życia, rozwoju i wielkości i przez swoje przykazania utrzymuje go w zniewoleniu, podczas gdy przykazania Boga są troską rodziciela o życie swojego dziecka i o to, aby zachował swoją godność i wolność, podobieństwa do Boga. Szatan dokonuje tego kuszenia przez kłamstwo. To podstawowe narzędzie szatana, antyboskich i antyludzkich sił zła. Wszędzie, gdzie odkryjemy kłamstwo, tam mamy do czynienia ostatecznie z kuszeniem szatana, który kusi ludzi, aby zostawili prawdziwego Boga, który ich stworzył, prawdziwego Boga, który ich ratuje i któremu zależy bardziej na ich życiu niż im samym. Co to znaczy dla nas jako Ewangelia Boga zatem, że Jezus przez te 40 dni przechodząc 40 lat pustyni dawnego Izraela pokonał szatana, wsparty o pomoc nadprzyrodzoną posłańców Boga, aniołów, to wskazówka dla nas. Bo i w naszym życiu rozgrywa się podobnie, podobna historia. Pójdźmy za Jezusem, zacznijmy z Nim iść. Zacznijmy iść także przez pustynię naszego życia i naszych codziennych dróg, ale wsparci o Boga i Jego aniołów w nieustannej walce z szatanem, który usiłuje nas oderwać od Boga przez kłamstwo. Przez kłamstwo usiłuje zmienić myślenie. Metanoia z greckiego języka Ewangelii, to oznacza zmienić myślenie. Kusiciel osiągnie swój cel, tak jak Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, jeśli przez swoją katechezę zła zmieni myślenie, dokona metanoi człowieku. Jezus rozpoczyna swoją misję, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, gdy Jan zostaje uwięziony. Rozpoczyna swoją mesjańską misję zbawienia nie w Judei, w Jerozolimie, a właśnie tu, w Galilei, północnej prowincji Izraela. Głosi Ewangelię Boga. Co jest treścią tej Ewangelii? Najpierw wypełnił się czas, głosi Jezus. Przybliżyło się Królestwo Boga. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas, jako Słowo Boga dla nas? Wypełnienie się czasu to podstawowa kategoria duchowego życia. Życia według tego, czego chce Bóg. Ten czas wypełnia się nie tylko na końcu naszej ziemskiej historii, ale nieustannie wypełnia się czas w czasie trwania naszej historii na ziemi. Od czasu przyjścia Królestwa Bożego w Jezusie, Mesjaszu, całe nasze życie na tej ziemi, a nie tylko jego koniec, jest historią eschatologicznego wypełniania się czasu, czyli ostatecznego wypełniania się czasu. Kiedy na naszych życiowych drogach wypełnia się czas? Co jest kryterium wypełniania się czasu w naszym duchowym życiu? Tym kryterium jest panowanie Boga. Panowanie Boga, Królestwo Boga, nie jest to w jakimś materialnym obszarze ziemi, ale w nas. Jezus powie później w Ewangelii, że Królestwo Boże jest w was. Gdy Bóg przyjęty jest przez człowieka w jego sercu, to znaczy w jego całym sobą, jako jedyny Pan, wówczas staje się już tu i teraz Królestwo Boga na ziemi. To ludzie są Królestwem Boga. I to Królestwo buduje Bóg w ludziach, a nie w rzeczach. I wypełnia się czas Jego zbawienia zawsze, dzień po dniu, godzina po godzinie, gdy pojawiają się ludzie, w których Bóg zbudował Królestwo Boga, dlatego że oni zawierzyli swoje życie Bogu i kierują się Jego głosem, Jego nawigacją głosową. I to nie raz na zawsze, ale codziennie i w każdej godzinie. Za każdym razem w czasie naszego ziemskiego życia doświadczamy tego spełniania się czasu wewnątrz samych siebie, spełniania się czasu, który oznacza Bóg jest moim Panem, gdy oddajemy swoje życie Bogu i dajemy się prowadzić dzień w dzień, godzina po godzinie, według takiego duchowego rytmu spełniania się czasu. Gdy Bóg staje się naszym Panem, w każdej sytuacji i w każdej godzinie i w każdej okoliczności naszej codziennej drogi, Bóg, a nie cokolwiek innego, nie jakiś inny człowiek, nie instytucje, nie rzeczy i nie szatan i jego apostołowie, wówczas wypełnia się czas zbawienia i żyjemy w eschatologii, to znaczy ostatecznym zwycięstwie Boga nad szatanem, Jezusa nad szatanem, dobra nad złem. Choćby w oczach ludzi było to klęską, tak jak finał życia Jezusa w Jerozolimie w oczach Jego wrogów był klęską. Za chwilę przekonali się, że było to ostateczne zwycięstwo i w to trzeba uwierzyć na naszych drogach. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Metanoeite. Nawracajcie się oznacza zmieńcie myślenie. Zbawienie rozpoczyna się w momencie, gdy zmienimy myślenie z myślenia po ludzku na myślenie po Bożemu. Możemy to lepiej zrozumieć, gdy przypomnimy sobie, jak Piotr zostaje przez Jezusa nazwany szatanem. Pojawia się to samo słowo, co w dzisiejszej Ewangelii. Jezus nazywa Piotra szatanem. W jakiej sytuacji? Gdy Piotr, kierując się nawet dobrą intencją, usiłuje Jezusa odciągnąć od drogi do Jerozolimy, od drogi cierpienia i śmierci. W 8 rozdziale tej samej Ewangelii według świętego Marka słyszymy, Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, ale on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. To nauka dla nas, nie tylko na czas postnego przygotowania do świąt zmartwychwstania. To słowo na każdy dzień i każdą godzinę całego roku.